Rozdział 7. Stary przyjaciel. Decyzja nie jest łatwa, ale w gruncie rzeczy jest prosta i musisz ją podjąć dziś. Pułkownik Jacek Mąka, zastępca szefa ABW, zawahał się. No, najdalej do jutra. Był wyraźnie ożywiony i zadowolony z siebie. Uśmiechał się przy tym do mnie i najwyraźniej nie spodziewał się przykrej niespodzianki. Po prostu są takie propozycje, którym się nie odmawia. I zdaniem Jacka to właśnie była jedna z takich propozycji. Wezwał mnie do Warszawy, by dobrą wiadomość przekazać mi osobiście. Rozumiałem, że powinienem okazać mu wdzięczność. Z pewnością tego się po mnie spodziewał. A jednak wahałem się. I mimo wszystko nie byłem do końca zdecydowany na przyjęcie propozycji. Postanowiłem grać na zwłok. Skąd ta zmiana i dlaczego ja? Zapytałem. Czasu mamy mało, bo przerwa w odprawie krótka. Mówiąc to kątem oka spojrzał na zegarek. No ale w porządku, pomówmy chwilę. Zamieniam się w słuch. Odpowiedziałem sucho. Szef chce dokonać zmian w kilku delegaturach, nie tylko w lubelskiej. Ale prawda jest taka, że na zmianie u was zależy mu najbardziej. A dlaczego? Zapytałem, choć tak naprawdę domyślałem się odpowiedzi. No, myślałem, że już sobie to wyjaśniliśmy. No jednak chciałbym zrozumieć. Okej, zacznijmy zatem od początku. Nie macie dobrych wyników i mimo dużego potencjału operacyjnego we wszystkich statystykach jesteście na końcu. Praca operacyjna prowadzona jest w sposób niezadowalający, szczególnie jeśli idzie o kontrwywiad. Macie ostatnio trochę realizacji procesowych, ale wszystko to na materiałach zleconych przez prokuraturę, a praktycznie żadnej wynikającej z własnych materiałów operacyjnych. Jesteście delegaturą przygraniczną. Zabezpieczacie kontrwywiadowczo i Ukrainę, i Białoruś, a nie macie żadnych efektów w postaci ciekawych procedur operacyjnych. Rozmawiałem na ten temat z Maćkiem Hunią i dyrektor Departamentu Kontrwywiadu jest poważnie zaniepokojony szwankującym u was rozpoznaniem. Szczególnie w kierunku białoruskim. Centrala więcej wie o działaniach rezydentury SWR i GRU ulokowanej w konsulacie rosyjskim w Brześciu niż wasz kontrwywiad. A to sytuacja nie do pomyślenia. Szczególnie, że macie wydział zamiejscowy w Białej Podlaskiej. Jako nadzorujący z ramienia szefa pracę delegatur w terenie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji na dłuższą metę. To chore. Żeby jedna z najważniejszych delegatur w Polsce o takim potencjale miała tak marne wyniki. No a właściwie, bądźmy szczerzy, nie miała żadnych wyników. Barsikowski, jak już ci powiedziałem, chciałby tę sytuację zmienić i powołać na stanowisko nowego dyrektora delegatury. Kogoś młodego, komu się chce pracować, a nie tylko odliczać dni do emerytury. Jednym zdaniem, kogoś takiego jak ty. Oczywiście, nie jesteś jedynym kandydatem. No i jak zawsze będziesz musiał iść na wariograf i badania psychologiczne. No ale to przecież dla ciebie pestka, prawda? Tu zawahał się ponownie, jakby coś w sobie ważył. Ale najwyraźniej ważenie poszło gładko, bo po chwili dodał. No i rzecz nie bez znaczenia. Masz fart, bo jesteś moim protegowanym. Więc się ciesz. Tu uśmiechnął się już od ucha do ucha, jakby właśnie powiedział dowcip stulecia. Po chwili jednak znów spoważniał i ponownie spojrzał na zegarek. No, ja już się nagadałem, teraz twoja kolej. Jeszcze tylko jedno pytanie. Ale proszę o szczerą odpowiedź. Skąd ta protekcja? Jacek uśmiechnął się ponownie, ale tym razem jego uśmiech wydał mi się zaprawiony domieszką ironii. Taki jest obowiązek starego przyjaciela. Teraz z kolei ironiczny uśmiech zagościł na mojej twarzy. Jacka znałem długo, ale łączącej nas relacji nie nazwałbym starą przyjaźnią. Mówiąc szczerze, miałbym kłopot, by dla łączącej nas relacji znaleźć właściwe określenie. Poznałem go w 1994 roku podczas pobytu na kursie oficerskim w COS UOP w Łodzi. Pierwszego dnia kursu Jacek podszedł do mnie i zapytał, z jakiego jestem miasta. Zaciekawiło go to, ponieważ podczas prezentacji słuchaczy usłyszał, że przyjechałem z delegatury lubelskiej. On zaś pochodził z małej miejscowości pod Krasnym Stawem. Jak mi powiedział, w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. Podczas studiów nie poznaliśmy się jednak i to mimo sąsiedztwa naszych wydziałów. Po ukończeniu studiów Jacek przeniósł się z żoną do jej rodzinnej Hajnówki i złożył aplikację do białostockiej delegatury UOP. Do służby, a konkretnie do Wydziału Kontrwywiadu, został przyjęty wiosną 1994 roku i po kilku miesiącach skierowany na kurs oficerski. Podczas pobytu w COS byliśmy w jednej grupie operacyjnej i razem uczestniczyliśmy w bloku zajęć operacyjnych oraz językowych. Mieszkaliśmy w segmentach znajdujących się naprzeciw. A że nasi sąsiedzi z Krakowa i Poznania nie podzielali naszych form spędzania czasu wolnego, woleli oddawać się bardziej intelektualnym rozrywkom, większość czasu spędzaliśmy w segmencie zamieszkałym przez kolegów z Rzeszowa i z Białegostoku, z którymi zapewne przez wzgląd na podobną mentalność ludzi wschodu szybciej znaleźliśmy wspólny język. Na kursie oficerskim Jacek, podobnie jak zdecydowana większość kadetów, był funkcjonariuszem mało doświadczonym w sprawach operacyjnych. Ponieważ zaś ja miałem już jako taką praktykę, więc sporządzając dokumenty dotyczące skomplikowanych procedur operacyjnych, Jacek często korzystał z mojej pomocy. Szczególnie dobrze zapamiętałem go jednak z innego wydarzenia. Jacek lubił popisywać się znajomością wschodnich sztuk walki, twierdząc, że ma czarny pas w karate. Mało kto zwraca uwagę na te przechwałki. Ale jeden z kolegów z wydziału zamiejscowego w Zakopanem, po kilku głębszych śliwowicy, postanowił sprawdzić umiejętności Jacka. Zakop, bo taki pseudonim miał kolega z Zakopanego, był twardym góralem z Podhala. Jednym z tych, którym bardziej do twarzy z ciupagą, aniżeli długopisem. Nie dał więc sobie wytłumaczyć, że bójka nie ma sensu. Upierał się i upierał, że sprawdzi Jacka, aż w końcu postawił na swoim. Tak więc w kilka osób udaliśmy się na salę gimnastyczną, kibicować kolegom i w razie potrzeby reanimować Zakopa. Walka nie trwała długo. Zakop z tylem na rozpaczliwca, machając bez składu i ładu rękoma, jakby opętał go jakiś góralski amok, w kilkadziesiąt sekund wybił Jackowi znajomość karate z głowy. I od tamtej pory Mąka już nigdy nie wspominał o swoim czarnym pasie. Natomiast po ukończeniu kursu oficerskiego jego kariera potoczyła się błyskawicznie. Miał ten wątpliwy dar, którego tak bardzo w ludziach nie lubiłem, ale który tak bardzo ułatwia życie i robienie kariery. Dar oparty o trzy zasady, tak charakterystyczne dla karierowiczów. Obserwować, słuchać i nie wychylać się. A że przy tym potrafił zmieniać poglądy jak rękawiczki i bez problemu przystosowywał się do każdej sytuacji, zawsze płynął z prądem. Ponieważ, jak wspomniałem, nie ceniłem takich ludzi, więc nie spotykaliśmy się często. Jest natomiast faktem, że gdy już się spotykaliśmy, toczyliśmy sympatyczne, choć dość powierzchowne rozmowy. Zastanawiałem się, dlaczego Jacek, który w międzyczasie awansował na zastępcę Andrzeja Barcikowskiego, akurat właśnie mnie zaproponował stanowisko szefa lubelskiej delegatury. Owszem, w owym czasie miałem już pewne dokonania. Zdawałem sobie sprawę, że w dokumentacji kadrowej moje osiągnięcia nie wyglądały źle, ponieważ w ciągu kilku lat uzbierałem kilka pochwał od komendanta głównego policji i agencji wywiadu. Gwoli prawdy nie były one jednak wynikiem mojego zawodowego geniuszu, co raczej sprytu, lub nazywając rzecz po imieniu, cwaniactwa. Po każdym dobrze zrealizowanym zadaniu obserwacyjnym, szczególnie tam, gdzie następował pozytywny odzew medialny, prosiłem kolegów, dla których realizowałem zadania, o skierowanie podziękowań na ręce dyrektora delegatury ABW w Lublinie za dobrą realizację zadań służbowych. A że podziękowania były imienne dla naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Technicznego, czyli dla mojej nieskromnej osoby, taki dokument odnotowywano w kadrach, w teczce personalnej. Tak więc przez pewien czas nazbierało się sporo podziękowań i w dokumentach wychodziłem na superfachowca. Że było to niepoważne? O cóż, z przykrością stwierdzam, że po kilku latach babrania się w bagnie nie byłem już tym samym idealistycznie nastawionym do świata człowiekiem, który kilka lat wcześniej rozpoczynał służbę w kontrwywiadzie. Zastanawiałem się więc, o co Jackowi chodzi, bo dokonania dokonaniami, ale przecież żyłem już dość długo na tym świecie, by wiedzieć, że to nie żadne dokonania w takich razach decydują. Jeżeli Jacek mnie zaprotegował, to pewnie ma swoje widoki związane z moją osobą i być może uważa mnie za swojego człowieka, dywagowałem. Pozostawała jeszcze kwestia badań psychologicznych. Zawsze byłem krytyczny w stosunku do samego siebie, więc zdawałem sobie sprawę, że jeśli nie przeszedłbym badań psychologicznych jak należy, to ten fakt z miejsca zostanie upubliczniony wśród funkcjonariuszy delegatury. To z kolei podważyłoby moją pozycję jako naczelnika wydziału. Odnośnie faktu, że gdyby poszło mi źle, wszyscy dowiedzieliby się o negatywnym wyniku badań, to tego akurat mogłem być pewny w 100%. W ABW, gdzie wszyscy mówią o ochronie tajemnic, nie uchowała się nigdy żadna tajemnica. Z drugiej strony, jeśli przegram konkurs, narażę się na negatywne działania zwycięzcy, dla którego zawsze będę potencjalną konkurencją na przyszłość. Tak więc przez cały wieczór po powrocie do domu miałem niezłą gonitwę myśli i zastanawiałem się, czy dotychczasowy szef lubelskiej delegatury ABW, Paweł Paliwoda, wie już o mojej wizycie na Rakowieckiej w Warszawie? Bo jeśli tak, myślałem, to z pewnością już zaczął kopać pode mną dołki i pracować w centrali nad dyskredytacją mojej osoby. A w takiej sytuacji wszystko, co mogłem osiągnąć, to rozbłyśnięcie jasnym, lecz krótkotrwałym płomieniem. Bo co jak co, ale znajomych od kieliszka Paliwoda miał w Warszawie mnóstwo. Ostatecznie po kilku godzinach namysłu podjąłem decyzję pozytywną i zatelefonowałem do Mąki, artykułując prośbę o wszczęcie procedury kadrowej. Innymi słowy, zadeklarowałem wolę przystąpienia do konkursu i udziału w badaniach psychologicznych oraz na wariografię. Jacek poprosił mnie tylko, bym na czas badań psychologicznych wziął urlop, jakby pali woda, nie dowiedział się o moich staraniach. Pomyślałem, że straszny z Jacka naiwniak, bo przecież jeśli pali woda jeszcze o mnie nie wiedział, to jak amen w pacierzu dowie się błyskawicznie. Wszak dyrektor biura kadr i szkolenia, Jacek Kowalski, był dobrym kolegą pali wody i niejedną butelkę wódki razem wypili. Nie miałem więc wątpliwości, że Kowalski będzie wobec niego lojalny. Okres oczekiwania na badania psychologiczne dłużył mi się niemiłosiernie. Aż w końcu dostałem informację, że następnego dnia mam stawić się w biurze kadr i szkolenia na badania psychologiczne. Jak było ustalone, na ten dzień wziąłem urlop wypoczynkowy i pojechałem do Warszawy, do siedziby centrali ABW, po czym bezpośrednio udałem się do gabinetu Jacka Kowalskiego. Zgodnie z oczekiwaniami przyjął mnie chłodno, ale bez złośliwości. Po krótkiej chwili oczekiwania do gabinetu dyrektora wszedł funkcjonariusz z sekcji przeprowadzającej badania i udaliśmy się na parter budynku, do siedziby jednostki. Po drodze zastanawiałem się, jaką formułę wymyślili psychologowie badający predyspozycje osób kandydujących na stanowiska kierownicze. Badania psychologiczne w ABW przechodziłem już kilka razy. Była to procedura powtarzalna i nigdy nie było to dla mnie nic trudnego. Testy skojarzeniowe, badające inteligencję, na koniec rozmowa z psychologiem. Standard. Okazało się, że i tym razem było podobnie. Na wyniki badań czekałem zatem ze spokojem. Po niespełna dwóch tygodniach Jacek Mąka ponownie wezwał mnie do Warszawy. W krótkich słowach przekazał informację, że badania przeszedłem najlepiej z kandydatów, w efekcie czego Barcikowski zdecydował się powierzyć mi pełnienie obowiązków. I tak, po trosze dzięki protekcji starego przyjaciela, a po trosze dzięki łutowi szczęścia, w październiku 2004 roku zostałem powołany na stanowisko dyrektora delegatury ABW w Lublinie. Tym samym objąłem rządy nad jedną z największych jednostek operacyjnych ABW w kraju, liczącą ponad 250 osób, pełniących służbę w Lublinie, Zamościu, Chełmie i Białej Podlaskiej. Czas pokazał, że to, co zdawało mi się dobrodziejstwem i zaszczytem, niedługo później okazało się zmartwieniem i nieszczęściem. Gdybym tylko mógł cofnąć czas, z miejsca powinienem dać sobie spokój z tym stanowiskiem i w ogóle z tym wszystkim. Dla mojego własnego dobra. Czy jednak w tamtym czasie miałem jakąkolwiek szansę, by przewidzieć dalekosiężne skutki mojej decyzji? I czy mogłem przewidzieć, że mój stary przyjaciel już niebawem stanie się moim największym wrogiem?